wszystko, co jest wartościowe, ma jakieś swoje podróbki. Wszystko, co nam daje jakąś wartość, też jest podrabiane. Czy to są dzieła sztuki, czy to są jakieś markowe ubrania, cztery paski zamiast trzech, czy to są pieniądze po prostu, które też są podrabiane. Część z was wie, że ja pracowałem kiedyś sprzedając metale szlachetne, skupując też metale szlachetne i tam też jest wiele fałszerstw. Prowadziliśmy też skup, więc ludzie przychodzili ze swoim złotem czy srebrem. Nie było takiej zasady, że miałem ufać klientowi, że klient ma zawsze rację. Była raczej zasada ograniczonego zaufania. Bo gdybym kupił coś, co nie okazało się później złotem, no to musiałbym sam później przez wiele miesięcy odpłacić za tą pomyłkę. Ale jest dziedzina, gdzie pomyłka kosztuje znacznie więcej, czy może kosztować znacznie więcej i w której też jesteśmy wyzywani do takiego ograniczonego zaufania. To jest dziedzina duchowa. To jest to, o czym apostoł Jan pisał w kolejnym fragmencie, gdzie wyzywał do badania duchów, które też są czasem, czy podszywają się czasem pod tego prawdziwego Ducha Świętego. Więc zobaczmy pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga i to jest duch Antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przybywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga. I zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Ostatnim razem apostoł Jan uspokajał nasze serca. Dlatego, że wiele razy w tym liście on wzywa do posłuszeństwa. On pisze o przestrzeganiu przykazań, opisze o miłowaniu braci nawet do tego stopnia, żeby oddać za nich swoje życie. I dlatego pod koniec 3 rozdziału napisał, co robić, kiedy oskarża nas nasze serce. Mamy wtedy pamiętać o tym, że Bóg jest większy niż nasze serce i że On wie wszystko. I chodzi w tym o to, że nasza pewność życia wiecznego nie opiera się na naszej doskonałości. Na tym, że w doskonały sposób wypełnimy Boże prawo, ale opiera się na wielkości Bożego miłosierdzia, które jest większe niż nasze serce czy nasze oskarżenia. I opiera się też na tym, że mamy w sobie Ducha Świętego. To jest to, o czym Jan pisał pod koniec 3 rozdziału, że to dzięki niemu możemy przestrzegać przykazań. I to nas upewnia w tym, że mamy Ducha Bożego, że Bóg mieszka w nas, a my mieszkamy w Nim. I od tego Ducha Świętego pod koniec 3 rozdziału Jan przychodzi tutaj do tematu rozróżnienia duchów. Do tego, jak odróżnić to, czy mamy do czynienia z Duchem Bożym, czy mamy do czynienia z duchem innego pochodzenia. I to jest potrzebne, bo już wtedy było na świecie wielu fałszywych proroków i mamy chyba świadomość, że ich dzisiaj nie brakuje takich na świecie i niestety również w kościołach. I w związku z tym Jan daje tutaj takie 2 testy doktrynalne na odróżnienie prawdy od fałszu. Na odróżnienie prawdziwych nauczycieli od tych fałszywych proroków. Pierwszym testem jest to, co wiedzieć na temat osoby Jezusa, a drugim jest stosunek do świata i do tak zwanego apostolskiego nauczania. Natomiast to nie jest tylko fragment o testach. To jest też fragment, który między tymi testami Jan upewnia wierzących, zwraca się do nich z takim pozytywnym zapewnieniem. Napisał im, że oni zwyciężyli już ducha Antychrysta. Więc to nie jest tylko fragment ostrzegawczy, to jest też fragment po raz kolejny taki upewniający tych, którzy prawdziwie wierzą. To ma nam dodać pewności, a nie nas przestraszyć. Ale na początku skupimy się na tym problemie, z którego cały ten temat wynika. W pierwszym wersecie Jan pisze o badaniu duchów, natomiast mówi przy tym o fałszywych prorokach. Więc nie chodzi mu o badanie, czy gdzieś kryje się jakiś duch za jakimś krzakiem, tylko o to, jakie jest pochodzenie nauczania, które ktoś prezentuje. Więc przez duchy Jan ma na myśli osoby, które przedstawiają się jako prorocy, a prorocy to po prostu ludzie, którzy przemawiają w imieniu Boga Natomiast każdy, kto próbuje przemawiać w imieniu Boga, albo mówi prawdę, albo mówi coś nieprawdziwego. I każde nauczanie w związku z tym ma jakieś swoje duchowe źródło. Więc albo jest ono prawdziwe i jego źródłem jest Duch Boży, albo jest ono fałszywe i wtedy jego źródłem jest duch fałszu. I to nie jest dla Jana tylko takie teoretyczne rozważanie. To nie jest tylko, że jakby się kiedyś tak zdarzyło, bo on już wcześniej w tym liście pisał o ludziach, którzy próbowali zwodzić członków tej społeczności. I z tego fragmentu wynika, że te osoby uważały o sobie, że one mówią z Ducha Bożego, że one mówią z natchnienia Ducha Świętego. Więc dobrze jest, myślę, że przyjrzeć się realiom tamtych czasów. Trochę temu poświęcimy więcej czasu, żeby lepiej zrozumieć, na czym mogło to zagrożenie polegać. Mamy świadomość tego, że ludzie nie mieli wtedy swoich Biblii. Nie mogli po prostu w taki sposób weryfikować tego, czy co ktoś mówi, jest prawdą. Nie było dostępu do... Może był dostęp do zbiorów pewnych listów, więc nie jest tak, że nikt nie miał dostępu, ale raczej w społeczności lokalnej mógł być jakiś zbiór listów wybranych, nie wszystkich, albo historii o Jezusie. Nie było też jakichś rozbudowanych wyznań wiary, które miały adresować takie herezje. Lokalne kościoły nie miały ze sobą takiej łączności jak my dzisiaj. My możemy siebie dzisiaj ostrzec przed jakimś wędrownym, fałszywym prorokiem. To było wtedy trudniejsze. Kluczowy był przekaz ustny i kluczowy był kontakt z apostołami i z tymi, którzy znali apostołów, którzy byli ich bliskimi współpracownikami. Ale pojawiali się tacy ludzie, którzy też uważali o sobie, że oni mają autorytet. Którzy mówili, że oni są Bożymi prorokami. I takie osoby widzimy w różnych miejscach Nowego Testamentu. Szczególnie widzimy, kiedy czytamy listy Pawła, kilka przykładów. Kiedy czytamy list do Galacjan, widzimy tam osoby, które przychodziły z inną Ewangelią. W Koryncie też pojawiali się ludzie, którzy przychodzili z inną Ewangelią, z innym Jezusem, z innym duchem. Paweł nazywał ich w tym drugim liście do Koryntian tak ironicznie trochę arcyapostołami, ale potem nazwał ich już tak poważnie, prawdziwie fałszywymi apostołami. Ludźmi, którzy tylko podszywali się pod tych prawdziwych apostołów Chrystusa. Do Tesaloniczan napisał Paweł nawet coś takiego. Wspomniał im o liście, który ktoś napisał rzekomo w jego imieniu. Czyli ktoś napisał list do Tesaloniczan, podpisując się jako Paweł. Z tego by wynikało. Więc to było coś częstego, że pojawiali się ludzie, którzy podrabiali Ewangelię Jezusa czy Ducha Świętego. I Jan też tutaj zmaga się z takimi osobami, które uważały, że one mówią w Bożym imieniu. I to nie jest coś, co pojawiło się dopiero w Nowym Testamencie. To jest coś, co znane jest już wcześniej. Już w Starym Przymierzu było też wiele osób, które podawały się za proroków. I już wtedy Bóg dawał instrukcję, co wtedy zrobić. W jaki sposób rozpoznać, czy ktoś jest prawdziwym prorokiem, czy ktoś jest fałszywym prorokiem. Więc zobaczmy, jak wyglądało to wtedy. Są takie dwie instrukcje w Księdze Powtórnego Prawa, w Piątej Księdze Mojżeszowej. Najpierw 13 rozdział Księgi Powtórnego Prawa. Tam od początku tego rozdziału, 13 rozdziału, od drugiego wersetu, Bóg mówi do Mojżesza i mówi o tym, mówi o prorokach i mówi o osobach, które widzą sny albo interpretują sny. I mówi o tym, co zrobić, jeżeli spełni się nawet znak lub cud, które te osoby zapowiedzą. Więc nie jest tak, że te osoby coś powiedziały, to się nie stało, tylko te osoby coś powiedziały i to się wydarzyło. I z tego testu wynika dla nas, że to jeszcze nie wystarcza. Że nawet jeżeli coś takiego się spełni, to jeszcze nie wystarczy, żeby uznać takie osoby za proroków. Bo w trzecim wersecie Bóg tam mówi, że takie osoby mogą namawiać do pójścia za innymi bogami. I że w związku z tym nie należy ich słuchać. I co ciekawe, w czwartym wersecie Bóg mówi coś jeszcze. Mówi, dlaczego takie sytuacje mają w ogóle miejsce. Czytamy, że to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Więc okazuje się, że takie sytuacje są taką Bożą próbą po to, żeby okazało się, kto prawdziwie kocha Boga, a kto być może idzie za jakimiś cudownymi zjawiskami i komu w efekcie nie przeszkadza to, że ktoś odwodzi ich od prawdziwego Boga. Więc to jest jeden test. Drugi oczywiście to jest taka weryfikacja tego, czy coś, co ktoś powiedział, faktycznie się spełniło. To jest 18 rozdział tej samej księgi. Tam czytamy, co to znaczy, jeżeli proroctwo się nie spełni. I 22 werset mówi, że taki prorok powiedział to w swoim zuchwalstwie. Czyli był zuchwały i powiedział, że coś się wydarzy, a to się nie spełniło. I w obu przypadkach takie osoby powinny być w Starym Testamencie ukamienowane, w Nowym Testamencie już takich środków nie stosujemy, ale powinny być uznane za fałszywych proroków. I takie osoby widać w tym testamencie. Widać osoby, które często głoszą o pokoju, o dobrobycie, a Bóg mówi chociażby przez Jeremiasza, żeby uważać na takich proroków, którzy zapowiadają pokój. Czyli żeby czekać, aż to się spełni, dopiero wtedy można uznać, że taka osoba jest prawdziwym prorokiem. Nowy Testament też mówi o prorokach, czy przestrzega przed takimi prorokami, którzy czynią znaki i cuda, ale odwodzą ludzi od prawdziwej Ewangelii. Jezus mówił nawet o takich osobach, że oni będą próbować zwieść i wybranych. I czemu to są te ostrzeżenia? Czemu właśnie w takim kontekście tych znaków, cudów to się pojawia? Ludzie mają taką tendencję, żeby przypisywać każde niezwykłe wydarzenie, jakieś zjawisko Bożej mocy. Na przykład właśnie proroctw, cudów, czy mówienia innymi językami. Ale musimy mieć świadomość, że takie zjawiska były już w religiach, czy to Egiptu, Grecji, czy Rzymu. Pamiętamy w Egipcie, kiedy Mojżesz, przez Mojżesza Bóg powodował plagi. Podobne plagi początkowo potrafili także uczynić egipscy magowie. I z tego powodu nawet czytamy, że serce Faraona pozostało nieczułe. Z tego powodu, że widział, że jego ludzie też potrafią czynić takie rzeczy. W Grecji ludzie wpadali w trans czy ekstazę i mówili niezrozumiałymi językami, które potem były tłumaczone, interpretowane przez jakichś kapłanów. W Samarii, w Dziejach Apostolskich, widzimy Szymona Czarnoksiężnika, który czynił wielkie rzeczy. Dzieje apostolskie mówią o nim, że wprawiał ludzi w zachwyt swoimi sztuczkami magicznymi. I nazywali go wtedy wielką mocą Bożą. Jan dobrze to wiedział, bo on sam potem tam poszedł i widział tego człowieka. I oczywiście Boże cuda są większe. Bóg potrafi czynić o wiele więcej niż potrafią egipscy czarownicy, czy nawet ten Szymon Czarnoksiężnik. I nawet widzimy to w tamtych historiach, że ci egipscy czarownicy nie potrafili dotrzymać kroku. Nie potrafili kopiować wszystkich plag. Szymon Czarnoksiężnik sam wpadł w zachwyt, kiedy zobaczył, co działo się, kiedy stąpił na nie Duch Święty. Więc Boże cuda są o wiele większe. Potwierdzał też Bóg swoimi cudami apostołów, więc to jest coś ważnego, jeżeli chodzi o wiarygodność przesłania. Ale część osób uznaje, że same cuda wystarczają, że same ponadnaturalne zjawiska wystarczają, żeby uznać kogoś za wiarygodnego. Czegoś innego uczy nas Boże Słowo. A to podejście jest niebezpieczne, bo ono otwiera ludzi na fałszywe nauczanie. I to właśnie mimo tego, że Bóg wiele razy zapowiadał, że takie rzeczy będą miały miejsce. Bo z testu tego, który dał Mojżeszowi, wynika, że to, co jest ważne, jest przesłanie. Że w oparciu o przesłanie mamy badać, czy prorok jest prorokiem, czy jest fałszywym prorokiem, a nie w oparciu o to, jakie znaki mu towarzyszą. Czyli potrzebny jest test, który skupia się na tym, czego fałszywe duchy nie chcą podrabiać. Na tym właśnie opiera się test, o którym Jan pisze w swoim liście. Przede wszystkim na tym, czego te osoby nauczają o Jezusie. Jan wzywa do tego badania wszystkich wierzących. A jeszcze zanim wzywa do badania, to mówi, żeby nie wierzyć każdemu duchowi. Czyli sugeruje taką pewną dozę sceptycyzmu, ograniczonego zaufania. Czyli nie musimy wierzyć tylko dlatego, że ktoś opowiada jakieś niezwykłe historie. Nie musisz wierzyć komuś, kto mówi, że co drugi dzień objawia mu się Jezus w jego domu. Takie historie czasem można usłyszeć. Jesteśmy wzywani do tego, żeby badać duchy. I to jest odpowiedzialnością każdego z nas. Tak jak wszyscy jesteśmy wezwani, żeby nie wierzyć każdemu duchowi. Bo to nie jest wezwanie tylko do przywódców Kościoła. To nie jest tylko dla osób, które one uważają, że one mają jakiś dar rozróżniania duchów. Biblia mówi, że jest taki dar, ale tak samo mówi, że jest dar wiary. Ale każdy z nas ma wierzyć. Każdy z nas ma ćwiczyć się w wierze. Są też różne teorie na temat tego, na czym polegał ten dar. Natomiast nie mamy opisu tego, jak on działa w rzeczywistości. Mamy ten fragment. Jedyny fragment, który pokazuje, jak w praktyce mamy badać duchy. Więc nie polega to na tym, że ktoś czuje w sercu. że widzę i wiem, że ktoś ma takiego albo innego ducha. Nie polega to na tym, że widzę jakąś aurę dookoła człowieka. Nie mamy takich opisów w Biblii. Polega to na tym, o czym mówi dzisiejszy tekst. Są jasne wytyczne, które opierają się na tym, czego naucza osoba, która twierdzi, że jest prorokiem. A dzisiaj fałszywi prorocy pojawiają się nie tylko w lokalnych kościołach. Mamy wiele kanałów, którymi takie nauczanie może docierać do ludzi, bo są książki, bo są nagrania w internecie. No i z tego powodu jest trudniej poddać takie osoby takim testom, o których Jan pisał wcześniej, bo wcześniej w tym liście pisał na przykład o testach, które opierają się na pobożności człowieka, na tym, czy ktoś przestrzega przykazań. Więc trudniej zbadać coś takiego, kiedy nie znamy człowieka osobiście, ale możemy użyć tego testu, o którym Jan pisze tutaj w tym fragmencie. A ostatnio dochodzi jeszcze takie nowe zjawisko. Mamy tego świadomość sztucznej inteligencji. Od razu mówię, że nie demonizuję sztucznej inteligencji. To nie jest narzędzie szatańskie, to jest pomocne narzędzie, ale ono wiąże się z zagrożeniami. Jednym z nich są, nie wiem czy wiecie, podrobione nauczania. Tutaj uśmiecham się, bo w tygodniu właśnie z Mariuszem o tym trochę się wymieniliśmy wiadomościami. Można trafić na nauczanie człowieka, którego kojarzymy, którego rozpoznajemy, znajomych kaznodziejów, które nie jest jego nauczaniem, tylko jest podrobionym nauczaniem przez sztuczną inteligencję. Przez człowieka, który używa sztucznej inteligencji, bo ona sama tego nie uczyni. Ale są nagrania i kazania, na których podobno głosi jakiś właśnie znany kaznodzieja. Nawet niedawno znajomo na Facebooku udostępnił takie nauczanie rzekomo Paula Washera. Natomiast już na grafice był tytuł tego nauczania, który był dosyć zastanawiający dla mnie i okazało się faktycznie, że to nie był Paul Washer. To jest dosyć podstępne działanie. Dlatego, że takie nauczania, one nie są całkowicie niebiblijne. Gdyby tak było, to byłoby łatwo to wykryć. One mieszają prawdę z fałszem. No bo dopiero wtedy można kogoś naciągnąć. Wtedy można przemycić pewne treści. Na przykład na jednym z takich nauczań pewien pastor mówi, że kobiety mogą głosić w kościele, w sensie takim na nabożeństwie głosić kazanie. Chociaż w rzeczywistości ten pastor naucza przeciwnie. I przede wszystkim Biblia naucza przeciwnie. Więc to jest takie wymieszanie prawdy z fałszem. Nowe technologie dają takie możliwości, żeby przemycić fałsz do kościoła. Ale to jest kolejny powód, żeby spotykać się osobiście. Mieć kontakt realnie, a nie tylko przez internet z jakimś nagraniem, które możemy nie być pewni, czy kaznodzieja nie jest hologramem. Nie jestem hologramem. Mogę tutaj dotknąć, możecie mnie dotknąć. Więc jesteśmy, znamy siebie, więc nie ma tutaj takich podejrzeń. Natomiast te współczesne podróbki, chociażby te ze sztuczną inteligencją, one są mimo wszystko trochę podobne do tego, czym kiedyś były apokryfy. Te księgi, których autorzy podszywali się pod innych znanych autorów, autorytetów, żeby właśnie przemycić podobnie jakieś nauki. Tak powstało wiele ewangelii apokryficznych, które pisane były później, w późniejszych wiekach, ale używane były imiona apostołów właśnie. I co ciekawe, w wielu tych apokryfach pojawiają się takie nauki, z którymi Jan walczy w tym liście. Więc podobne zjawisko, jeżeli chodzi o podszywanie się pod kogoś znanego, podobne zamieszanie i w związku z tym podobna powinna być nasza odpowiedź. Bo to, co wierzących uchroniło na początku historii Kościoła od tych apokryfów, to również uchroni nas przed fałszywym nauczaniem. Przed prorokami, którzy przyjdą fizycznie do nas, przed prorokami, których książki przeczytamy, przed prorokami, których usłyszymy w internecie, czy nawet przed takimi osobami, czy inteligencją sztuczną, która podszyje się pod jakiegoś znanego kaznodzieję, któremu już ufamy. I możemy przez to też zaufać temu, co powie ta sztuczna inteligencja. Więc zobaczmy, jak odróżnić tych prawdziwych od tych fałszywych. Drugi werset odpowiada na to pytanie. Po czym poznać Ducha Bożego? Potem poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Więc właśnie, Jan tutaj nie daje jakiegoś takiego mistycznego testu. On nie mówi, że zobaczymy jakąś aurę. On nie mówi, że poczujemy to w sercu. On mówi, że poznajemy to po tym, jakie wyznanie o Jezusie ktoś przedstawia. I chodzi o bardzo konkretną wiarę. Bo wiele osób może powiedzieć, że wierzy w Jezusa. Wiele religii, nawet nie chrześcijańskich, ma jakieś przekonanie o Jezusie, wierzy w jakiegoś Jezusa. Natomiast ten test opiera się na konkretnych słowach, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Niektóre przekłady tłumaczą to jako Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele. Natomiast sens jest praktycznie taki sam. Chodzi o to, że Jezus był Chrystusem, który przyszedł w ciele. I to było istotne w tej społeczności, dlatego że tam byli ludzie, którzy uważali, że boski Chrystus nie był tym samym, co Jezus Nazaretu. Niektórzy ludzie mówili, że Chrystus był duchem, który wstąpił na Jezusa podczas Jego chrztu, a potem opuścił Go przed Jego śmiercią. Inni z kolei mówili, że Jezus Chrystus nie miał prawdziwego ciała, że tylko wydawał się mieć ciało, że był jakimś takim fantomem. I co ciekawe, tak opisuje Jezusa jeden z apokryfów z drugiej połowy II wieku. To jest ciekawe, bo autor tego apokryfu użył imienia właśnie Jana. Nazwał to dziejami Jana. Właśnie tego Jana, który tak wyraźnie podkreśla, że Jezus przyszedł w ciele. To pokazuje, jak mocno ci ludzie chcieli wprowadzać przeciwne nauki pod imieniem kogoś znanego. A to zdanie, które tutaj Jan napisał, ono zakłada, że Jezus istniał jako Chrystus jeszcze przed swoim poczęciem. Że istniał jeszcze wcześniej, zanim stał się człowiekiem. Bo istniał od wieczności. Od tego cały list Jana się zaczyna. Na początku tego listu Jan napisał, że on zwiastuje to, co było od początku, czyli słowo życia, czyli życie wieczne, które było u Ojca, ale nam zostało objawione. Więc chodzi o Jezusa, który jest słowem życia, który jest życiem wiecznym i stał się człowiekiem. I Jan jako apostoł, jako jego uczeń mógł go widzieć, mógł go obserwować, mógł go słyszeć, mógł go nawet dotykać. Więc ten test adresuje taką konkretną herezję. Ale nie jest to uniwersalny test. To, że ktoś przyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jeszcze nie znaczy, że na pewno jest z Boga. Przykład mamy w liście do Galacjan. Tam były osoby, które nie zaprzeczały temu, kim jest Jezus Chrystus, wierzyły, że jest Bogiem, że jest człowiekiem, ale przekręcało to, w jaki sposób można być zbawionym. I Paweł napisał w tym liście Galacjanom, że takie osoby mają być przeklęte. Więc Jan nie podaje tutaj testu, który jest wystarczający w każdej sytuacji. Nie podaje sposobu na weryfikowanie każdego podejrzanego proroka. On tutaj podaje taki test, który odpowiada na ich sytuację, na to nauczanie, które tam pojawiło się w tej społeczności. Kiedy badałem złoto, to też były takie testy, które są pomocne, ale nie są wystarczające. Nie wystarczyło zmierzyć monety, trzeba było jeszcze zważyć. Nie wystarczyło ją zważyć, trzeba było ją jeszcze zmierzyć. Dopiero te dwa testy razem mogły dać wiarygodność, mogły dać potwierdzenie, że to jest złoto. Również pewne współczesne kulty mogą się prześlizgnąć przez taki test, na przykład mormoni. Mormoni uważają, że Jezus był Bogiem i człowiekiem, natomiast nie uznają, że jest odwiecznym Bogiem. Oni mówią, że Jezus osiągnął boskość przez swoje posłuszeństwo i że ludzie także mogą dzisiaj osiągnąć boskość przez swoje posłuszeństwo. To jest oczywiście herezja i w związku z tym ten test nie jest wystarczający w tym przypadku, w każdej sytuacji. Bo to, że oni powiedzą, czy zgodzą się z tym zdaniem, jeszcze nie mówi o tym, że oni są z Boga. Więc chodzi o to, że nie można sobie wybrać jednej albo dwóch prawd o Jezusie, a resztę odrzucić. Albo przyjmujemy Go w pełni, albo tworzymy sobie obraz fałszywego Jezusa. A Jezus jest realną osobą. Nie jest efektem naszych religijnych wyobrażeń. On nie jest dla każdego z nas kimś trochę innym. To jest realna osoba. No i w związku z tym przy odróżnianiu duchów trzeba uwzględnić też inne kwestie. Na przykład wiara w dziewicze poczęcie. Wiara w to, że Jezus narodził się z Ducha Świętego. Że nie narodził się tak jak każdy inny człowiek, tylko narodził się w szczególny sposób. Trzeba uwzględnić wiarę w śmierć Jezusa jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Trzeba uwzględnić to, że On sam był bez grzechu. Bo to zdanie w tym fragmencie nie mówi o tym, czy był grzeszny, czy był bezgrzeszny. Trzeba uwierzyć w to, że On poniósł ofiarę nie za swoje grzechy, ale za grzechy ludzi z całego świata. Trzeba uwzględnić wiarę zmartwychwstania Jezusa w ciele. Nie tylko zmartwychwstanie, ale zmartwychwstanie w ciele. Świadkowie Jehowy wierzą w zmartwychwstanie, ale nie wierzą w zmartwychwstanie w ciele. Trzeba uwzględnić wiarę w Jego wniebowstąpienie. W to, że teraz jest w niebie po prawicy Ojca i stamtąd króluje. I to wszystko są kluczowe prawdy o Chrystusie, które niestety w historii Kościoła bywały podważane. I z takich właśnie powodów Kościół w swojej historii tworzył wyznania wiary. Tworzył takie dokumenty, które miały odpowiadać na herezję bardzo często. Taki był powód powstawania tych dokumentów. I one streszczają najważniejsze przekonania, które muszą przyjmować chrześcijanie. I pierwsze z nich w historii bardzo często one odnosiły się do Jezusa. Dlatego, że właśnie najczęściej to Jezus, Jego osoba, Jego dzieło były atakowane. I dlatego też Jan napisał w trzecim wersecie o antychrystach. O tych, którzy odrzucają przekonanie o Jezusie. Napisał tak. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przybywa na świecie. Przekład Biblii Warszawskiej, on poszerza to jeszcze o słowa, że Chrystus przyszedł w ciele. To jest tak naprawdę powód do tego, co było w drugim wersecie. Ale w oryginale było prawdopodobnie bardziej właśnie tak skrótowo. Ale tak czy siak, to jest właśnie odbicie tego drugiego wersetu. Taki kontrast do tego, co było wcześniej. Czyli kto nie uznaje Jezusa, czyli kto nie uznaje tego, że On przyszedł w ciele. To jest duch antychrysta. Duch antychrysta, który już wtedy działał na świecie. I przy każdym wystąpieniu tego słowa antychryst w Biblii zawsze chodzi o odrzucanie prawdziwych przekonań o Jezusie. Przy każdym, czyli w trzech fragmentach, w tych dwóch listach Jana, bo w tych miejscach tylko pojawia się to słowo. I w związku z tym nie musimy się bać, że damy się zwieść antychrystowi, bo nic nam nie grozi, jeżeli trzymamy się tego, co wiemy o Jezusie. Jeżeli znamy Jezusa i trzymamy się tego, co mówi o Nim Słowo. Więc nie musimy śledzić sytuacji geopolitycznej na świecie. Nie musimy się zastanawiać, po której stronie jakiegoś konfliktu mamy się opowiedzieć, bo w centrum Biblii jest Chrystus, a nie jakaś geopolityka. Nasze skupienie ma być na trzymaniu się Chrystusa. To jest ważne, bo zwiedzenie nie polega na takim całkowitym odrzuceniu Chrystusa, to polega na takim subtelnym odejściu od prawdy. Bo ktoś może nawet mówić, słyszałem takie osoby, że Jezus jest Zbawicielem, ale zupełnie inaczej rozumieć, od czego to jest zbawienie. Od czego Jezus przyszedł nas zbawić. Więc od tego warto zacząć rozmowę z kimś, kto przedstawia się jako chrześcijanin. Zacząć od osoby Jezusa. Co wierzysz na temat Jezusa? Kim dla ciebie jest Jezus? Bo ludzie mają swoje przekonania o tym, kim On był i są one bardzo różne. Dlatego my też jako Kościół posługujemy się swoim wyznaniem wiary, które nam pomaga poznać, w co wierzymy wobec siebie, nie wobec siebie, ale wobec Boga przede wszystkim. Więc jeżeli ktoś chciałby być członkiem naszego Kościoła, musi zgadzać się właśnie w tych podstawowych przekonaniach, które są w naszym wyznaniu wiary. Więc te pierwsze trzy wersety, one są takim ostrzeżeniem. One mówią o tym, że duch antychrysta jest już na świecie. One mówią, że musimy badać duchy. Ale kolejne trzy są bardziej takim upewnieniem. Tutaj wynika z tego, że dzieci Boże nie mają powodów do niepokoju. Zobaczmy najpierw werset czwarty. Wy dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Jak sobie spojrzymy na werset od 4 do 6, to zauważymy, że każdy zaczyna się od innego zaimka. Najpierw jest wy, potem są oni, potem jesteśmy my. W sensie Jan pisze o sobie i innych. Więc Jan najpierw pisze do wierzących w tej społeczności, potem pisze o tych onych, o tych fałszywych prorokach, którymi kieruje duch Antychrysta. I na końcu mówi o sobie i jeszcze o innych, którzy nauczają Bożego Słowa. I zaczyna od wierzących w 4 wersecie. Nazywa ich ponownie, bardzo czule, dzieci. Mówi, że są z Boga. Mówi, że zwyciężyli ich, tych ich, czyli tych fałszywych proroków, o których wcześniej pisał. A jak ich zwyciężyli? Zwyciężyli ich, bo odrzucili ich fałszywe nauczanie. Bo wiemy o tym, że tamci ludzie próbowali zwodzić wierzących w tym kościele, więc to, że oni za nimi nie poszli, to świadczy o tym, że nie poszli za tym duchem Antychrysta. Że trzymali się tego, co wiedzieli o Jezusie. I to był sposób, w jaki oni dowiedli, że oni są z Boga. Z Boga. Taki bardzo krótki zwrot, ale bardzo ważny w tym fragmencie. W tych 6 wersetach aż 6 razy powtarza się ten zwrot. Już na początku przy odróżnianiu duchów. W 1 wersecie chodzi o to, czy dany duch jest z Boga. W 2 wersecie, jeżeli duch uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. I w 3 przeciwnie, jeżeli tego nie uznaje, nie jest z Boga. Więc Jan utwierdza swoich odbiorców w tym, że oni są z Boga. Czyli, że oni przeszli już ten test. Że oni narodzili się z Boga. Że mają Ducha Świętego. Bo właśnie o nim jest mowa w tym drugim, w drugiej części tego wersetu. Czytamy, że większy jest ten, który jest w was, od tego, który jest w świecie. To im umożliwiło zwycięstwo. To zwycięstwo nie było ich zasługą, tylko zasługą Ducha Świętego, który jest w nich. I z tego wynika, że nie możemy szczycić się tym, że my trwamy w wierze. Że my dalej ufamy Chrystusowi. Że nie daliśmy się zwieść fałszywej nauce. A przyznaję, że jest pokusa, we mnie taka jest, żeby w jakiś sposób szczycić się tym, że ja się nie dałem zwieść, patrząc na tych, którzy dali się zwieść, którzy idą za fałszywymi prorokami. My dlatego się nie daliśmy, bo narodziliśmy się z Boga. Dlatego, że mamy nową naturę. Dlatego nie damy się zwieść fałszywym prorokom. To tutaj Jan podkreśla, że ci, którzy nie dali się zwieść, nie zrobili tego dzięki temu, że działa w nich Boża moc. Jak czytamy w innym miejscu, 1 Piotra 1,5, mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Czyli Bóg swoją mocą strzeże tych, którym daje swojego ducha. I Duch Święty nie dopuści do tego, żebyśmy my poszli za duchem Antychrysta. Tu jest też pewne podobieństwo do tego, co widzieliśmy w 3 rozdziale pod koniec. Tam Jan pisał, że Bóg jest większy niż nasze serce, co jest pomocne w tym, żebyśmy sami siebie nie oskarżali. On tutaj przypomina, że Duch Boży jest większy od naszego przeciwnika i dlatego zwyciężyliśmy. Więc Bóg jest większy niż wszystko. Nasze bezpieczeństwo wynika z tego, że jesteśmy z Boga, że bierzemy udział w walce, która już została wygrana. I zobaczmy, jak Jan opisuje tutaj tych, których zwyciężyliśmy. Werset 5. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha. Czyli przeciwieństwem tych, którzy są z Boga, są ci, którzy są ze świata. Tutaj chodzi ponownie o tych fałszywych proroków, którzy wyszli na ten świat i którzy mają ducha Antychrysta, który też jest w tym świecie. I może się kiedyś zastanawialiśmy, skąd fałszywi prorocy biorą swoich słuchaczy. Bo z naszej perspektywy, kiedy znamy Boże Słowo, to, co ci ludzie mówią, to często są oczywiste bzdury. Jeżeli znamy Boże Słowo, to ciężko jest nam wręcz pojąć, jak ludzie mogą pójść za czymś takim. Ale słowa Jana są brutalne. To nieprawdziwi chrześcijanie napędzają tym ludziom słuchaczy. Tam mogą być prawdziwi chrześcijanie, którzy są zwiedzani na jakiś czas, ale znaczne grono, znaczną część tych ludzi stanowią ludzie, którzy nie znają Boga, którzy nie są z Boga. Bo czytamy, oni są ze świata. Czyli fałszywi prorocy są ze świata, więc mówią tak, jak mówi świat i słucha ich świat. Dlatego odnoszą sukces w świecie. Dlatego, że ich teologia jest dostosowana do tego, w co wierzy, co głosi, co przyjmuje ten świat. Czyli ich nauczanie zgadza się z trendami, które panują w społeczeństwie. To jest powód, dla którego ci ludzie w świecie chcą słuchać takich nauczycieli. I zewnętrznie można się wydawać, że oni zwyciężają. Że gromadzą tłumy osób, więc odnoszą jakiś sukces. Jan tutaj mówi, że to my ich zwyciężyliśmy. Że ich ziemski sukces jest jedynym sukcesem, który odniosą. I jako Kościół musimy być świadomi tego, że w każdej erze w historii świat odbiega od Bożych wartości. Że te wartości, które społeczeństwo uznaje za szlachetne, za dobre, no często mają demoniczne pochodzenie. Musimy być tego świadomi, bo te wartości przenikają czasem do Kościoła. Tak jak wtedy w czasach Jana ci ludzie mówili o tym, że Jezus nie jest Bogiem, tak dzisiaj warto się zastanowić nad tym, czy jest podobnie. W jaki sposób jest podobnie. Czy jacyś fałszywi prorocy mówią o Jezusie takie rzeczy, które mówi o Nim świat? A nawet nie tylko jacyś tam fałszywi prorocy. Bo wszyscy możemy mieć taką pokusę, żeby mówić tak jak świat, żeby świat nas słuchał. Bo z tego wynika, że świat będzie nas słuchał, jeżeli będziemy mówić tak, jak mówi świat. A świat mówi na przykład, że Jezus nigdy nikogo nie osądzał. Jezus, którego widzimy w Biblii, czytamy o Nim, że mówił, żeby nie rzucać pereł przed wieprze. Więc jest to brutalne, ale trzeba jakoś ocenić, czy mamy do czynienia z kimś, kogo Jezus tak nazwał. To nie my tak wymyśliliśmy, to Jezus nazywa tak pewne osoby. Jezus mówi, że poznawać drzewo po jego owocach. To trzeba jakoś ocenić. Jezus sam oceniał żydowskich przywódców religijnych. Mocno osądzał ich postawę. O Bogu świat też mówi czasem, że nigdy na nikogo się nie gniewa. Że przecież jest miłością, a miłość wszystko akceptuje. Taką miłość głosi świat. I prawdą jest, że Bóg jest miłością, ale z drugiej strony Biblia nazywa także Boga mściwym i pełnym gniewu. Bóg jest jednym i drugim jednocześnie. I to On określa, co jest dobre, a co jest złe, więc nie akceptuje wszystkiego. Nie zostawia bez kary. Świat odrzuca też często istnienie zjawisk ponadnaturalnych. To w historii pod wpływem oświecenia do Kościoła przeniknęły takie poglądy naturalistyczne. Że wszystko, co widzimy, że wszystko, co istnieje, jest tylko materią. Że nie ma niczego, co da się wyjaśnić w jakiś duchowy sposób. Taki ciekawy przykład Thomas Jefferson, jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych. Mówi o nim dlatego, że on stworzył swoją wersję Biblii, z której to pousuwał wszystkie opisy cudów, włącznie ze zmartwychwstaniem. Zostało tam głównie nauczanie etyczne Jezusa. I to jest efekt taki po oświeceniu. To jest także coś, co w jakimś stopniu przenika do Kościoła. Że czasem podkreśla się etyczne nauczanie Jezusa, a mniej to, kim On był. Że był Bogiem i że pozostaje Bogiem. Czyli traktuje się Jezusa jako takiego nauczyciela moralności, dobrego nauczyciela, jako jakiś przykład do naśladowania, ale już nie jako Boga. Już nie jako tego, którego śmierć była ofiarą za grzechy świata. I w kontraście do tego Jan napisał o sobie i o innych prawdziwych nauczycielach w wersecie 6. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. To jest drugi w tym fragmencie test na poznanie ducha prawdy i odróżnienia jego od ducha fałszu. Jest nim stosunek do, nazwijmy to, apostolskiego nauczania. Bo Jan pisze tutaj o sobie jako apostole i o tych, którzy nauczali pewnie w tej społeczności zgodnie z tym, co wcześniej Jan im przekazał. Jan wspomina tutaj też tych, którzy ich nie słuchali. Tutaj pewnie chodzi w szczególności o tych, którzy opuścili tę społeczność, którzy wyszli z nich, żeby okazało się, że nie byli z nich, jak mówi drugi rozdział. Czyli o ludzi, którzy nie mogli już dłużej wytrzymać nauczania prawdy, bo sami mieli inny, fałszywy obraz Chrystusa. Więc pytanie, jak my dzisiaj możemy słuchać nauczania Jana i tych, o których tutaj mówi. No, chodzi o nauczanie, które opiera się na prawdach, na słowach przekazywanych przez apostołów. O nauczanie, które możemy znaleźć w Piśmie Starego i Nowego Testamentu. To z nim porównujemy każde nauczanie. Dlatego, że fałszywi prorocy albo coś odejmują od Bożego Słowa, albo coś do niego dodają. I w związku z tym ducha prawdy poznajemy po odpowiedzi na biblijne nauczanie. Po tym, że osoby, które mają ducha prawdy, będą trwały w Bożym Słowie. Będą miały pragnienie słuchania Słowa. Jeżeli masz w sobie ducha prawdy, to będziesz chciał prawdę poznawać. To będziesz chciał nie tylko ją poznawać, będziesz chciał także tą prawdą żyć. Bo słuchanie nie jest tylko uszami, słuchanie jest także przez posłuszeństwo. To słowo słuchanie w Biblii nie oznacza tylko słyszenia, ale mówi także o posłuszeństwie. To tak jak w nauczaniu Jezusa w kazaniu na górze, w tym obrazie o skale i o piasku. Że na skalę buduje ten, kto słucha słów Jezusa i wykonuje je, a na piasku buduje ten, kto również słucha słów Jezusa, ale ich nie wykonuje. Czyli różnica nie jest w samym słuchaniu, różnica jest w tym, czy ktoś robi coś z tym, co usłyszał. Ale niektórzy już odpadają wcześniej. Odpadają na etapie słuchania. Nie mogą wytrzymać samego słuchania prawdy o Jezusie. I takich ludzi widzimy też w Nowym Testamencie, którzy po prostu odchodzili od Jezusa. Chociaż część z nich przez jakiś czas za Nim chodziła, ale potem, kiedy mówił coś trudniejszego, od Niego odchodzili. Inni od razu się sprzeciwiali Jezusowi, Jego uczniom, nawet w agresywny sposób, chcąc Go ukamienować, chcąc ich zabić. Dzisiaj też niektórzy odchodzą od kościołów, mimo tego, że przez jakiś czas mogli w nich być. Bo nauczanie Ewangelii nie jest skrojone pod uszy ludzi ze świata. Więc jeżeli ktoś nie jest z Boga, to będzie to nauczanie uwierało. Ale potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Po odpowiedzi na biblijne nauczanie. Po tym, w jaki sposób jest przyjmowane. Czy z radością, czy z gotowością posłuszeństwa, czy może jest odrzucane. I również odrzucani są ci, którzy je głoszą. Więc Jan zaleca tutaj ostrożność. On mówi, że nie jesteśmy powołani do tego, żeby naiwnie ufać każdemu, kto mówi coś o Bogu. Nawet jeżeli ktoś chwali się swoimi duchowymi przeżyciami, to mamy skupiać się na tym, co te osoby mówią o Jezusie. Nie tylko, czy ogólnie wierzą w Jezusa, ale czy mówią o Nim to, co mówi o Nim Pismo. Dlatego, że wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat, a w związku z tym wielu fałszywych Jezusów funkcjonuje w wyobraźniach ludzi. Więc musimy się upewniać, czy ludzie rozumieją to, kim jest Jezus. I tutaj nie trzeba wymyślać koła od nowa. Mamy Boże Słowo, mamy historię Kościoła, w której Kościół mierzył się już z herezjami i tak naprawdę te nowe herezje, które pojawiają się dzisiaj, to jest tylko przerobienie czy odnowienie tego, co było kiedyś w przeszłości. Więc warto sięgać po tym, co działo się w historii. W tym roku mamy równą rocznicę 1700. Nicejskiego wyznania wiary. Będzie też konferencja we wrześniu w Warszawie. Mogę przekazać zainteresowanym informacje. Ale to pokazuje, że Kościół już się z tym mierzył w historii. Natomiast ten fragment nie jest tylko ostrzeżeniem. On ma nas po raz kolejny upewnić. On nas upewnia w tym, że jeżeli trwamy w Bożym Słowie, to już zwyciężyliśmy Antychrysta. I to nie swoją siłą, nie jakimś intelektem, ale dlatego, że mieszka w nas Duch Boży, który większy jest od tego, który jest w świecie. Jest większy od Ducha, który jest obecny nie tylko na świecie, ale który także przenika do kościołów. I tak dzieje się wtedy, kiedy Kościół zapomina o tym teście. O tym, że jest wezwany do tego, żeby badać duchy. Dlatego część kościołów mówi tak, jak mówi świat i wtedy świat chętnie ich słucha. Natomiast ci, którzy znają Boga, będą słuchać Ducha Prawdy. Amen.